Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Hollywood lat 30. nader wyraźnie pokazywał, że w trudnych czasach kryzysu nie zamierza angażować się na szerszą skalę w aktualne problemy społeczne. Przeciwnie, producenci filmowi za główny cel postawili sobie, aby zmęczonym i sfrustrowanym ludziom dostarczyć jak najwięcej rozrywki i w ten sposób dopomóc im w oderwaniu się od codziennych kłopotów. Generalna polityka Hollywoodu nie uległa zmianie również w latach 40., naznaczonych II wojną światową. Rozrywka bowiem, jak deklarował ówczesny prezydent Franklin Roosevelt, jest nieoceniona w czasie pokoju i niezbędna w czasie wojny. Za sprawą takiego nastawienia na ekranach kin dominują opowieści przygodowe, obrazy historyczne, romantyczne komedie oraz sensacja. Ogółem ponad połowa filmów z tego okresu w ogóle nie dostrzegła wojny. Te zaś, w których pojawiły się wątki wojenne, potraktowały je jako atrakcyjny element bliższego lub dalszego tła, ale o samej wojnie mówiły niewiele lub zgoła nic.
Nie lepiej poszczęściło się i tym twórcom, którzy chcieli bardziej poważnie przyjrzeć się sytuacji panującej w Europie i właśnie tam osadzili akcję swoich filmów. Księżyc zaszedł, nakręcony na podstawie powieści Johna Steinbecka, zamiast prawdziwego obrazu okupowanej Norwegii przyniósł odrealnioną opowiastkę filozoficzną z wyraźnie moralizatorskim przesłaniem. Brakiem realizmu grzeszą również utalentowani i uznani twórcy, którzy zrealizowali cykl obrazów poświęconych wojnie w ZSRR. Nie mając żadnego wyobrażenia o warunkach życia w porewolucyjnej rzeczywistości, ukazywali potiomkinowski świat, którego nie powstydziłby się partyjny pion propagandy. Pieśń o Rosji czy Gwiazda Polarna ukazywały rosyjską wieś, która nie była niczym innym jak wyidealizowaną wersją prowincji amerykańskiej. Sielską atmosferę burzy wybuch wojny i ciągnące się walki partyzanckie.
W nurcie filmów podejmujących problematykę wojenną mieści się również zrealizowana w 1943 roku Casablanca. Podobnie jak wcześniej wspomniane filmy, sytuuje się ona w sferze amerykańskich wyobrażeń o wojnie. A jednak właśnie ten obraz natychmiast stał się filmem kultowym i do dnia dzisiejszego cieszy się niesłabnącą popularnością. Stało się tak zapewne za sprawą dobrych dialogów, a także dzięki odtwórcom głównych ról – Humphreyowi Bogartowi, należącemu od czasu Sokoła Maltańskiego do grona gwiazd, oraz partnerującej mu Ingrid Bergman. Reżyserię filmu powierzono Michaelowi Curtisowi, który w Hollywood miał już wówczas ugruntowaną pozycję.
Akcja filmu rozgrywa się w tytułowej Casablance, pozostającej w tym czasie pod władzą kolaborującego z Niemcami rządu Vichy. Marokańskie miasteczko, mimo zawieruchy wojennej, stanowi oazę spokoju, a zarazem stacją przesiadkową dla uciekinierów z okupowanej Europy. Życie toczy się tu powoli, a czas upływa wśród hazardowych gier i spekulacji wizami, dzięki którym można wyjechać do Ameryki.
Nie podoba ci się moja działalność? Ale gdyby nie ja, uchodźcy gniliby w Casablance. A tak, na swój sposób, oczywiście zaopatruję ich wizy wyjazdowe. Za jaką cenę? Za połowę tego, co bierze Renault. Czy uważasz mnie za pasożyta? Tak, nędznego pasożyta. Dziś wieczór dokonam ostatniej transakcji. Potem wyjeżdżam z Casablanki. Dałeś Renault łapówkę? Wymyśliłem coś lepszego. Spójrz, Rick. Wiesz, co to jest? Nawet ty nie widziałeś czegoś takiego. Listy tranzytowe podpisane przez samego generała Weygand. Z tym nikogo nie cofną z granicy. Dziś zarobię na nich fortunę. A potem żegnaj, Casablanco.
Grany przez Humphreya Bogarta Rick Blaine prowadzi w Casablance elegancki lokal, będący miejscem spotkań tutejszej elity. Ten spokojny Amerykanin jest człowiekiem statecznym, choć o niejasnej przeszłości. Jego skrywana tajemnica wychodzi na jaw, gdy pewnego dnia do miasta przybywa poszukiwany przez gestapo, a zbiegły z obozu aktywny działacz antyhitlerowskiego podziemia, Wiktor Laszlo.
Muszę wyjechać z Kasablanki. Jestem przywódcą podziemia. Wiesz, czym się zajmowałem i jak ważne jest dla ruchu, bym kontynuował pracę w Ameryce. Nie interesuje mnie polityka, jestem tylko właścicielem kawiarni. Słyszałem coś innego. Pomagałeś Etiopczykom, walczyłeś z faszystami w Hiszpanii. Wydajesz się zawsze stać po stronie krzywdzonych. To droga impreza, ale nie jestem najlepszym biznesmenem. Zgodziłbyś się na 100 tysięcy franków?
Nie mogę.
200 tysięcy franków? Nawet gdybyś proponował mi milion, to nie zmieniłbym decyzji. Dlaczego nie chcesz, bym dostał te listy? Mam swoje powody. Możesz zapytać się swojej żony. Tak, swojej żony.
Z filmu Curtisa nie sposób dowiedzieć się czegokolwiek o charakterze toczącej się wojny. W gruncie rzeczy nie jest ona istotna. Dla reżysera liczy się miłosny trójkąt. Rick, Wiktor i jego żona Ilza, która niegdyś miała z Rickiem romans, a któremu nigdy nie wyznała, że miała męża przebywającego wówczas w obozie. W dniu wejścia Niemców do Paryża, gdy mieli wspólnie z Rickiem opuścić miasto, zniknęła nagle, bez słowa.
Widziałeś ją? Wymeldowała się z hotelu, ale zostawiła liścik. Nie mogę z tobą wyjechać, nie mogę spotkać się z tobą nigdy więcej. Nie pytaj dlaczego, po prostu uwierz, że bardzo cię kocham. Jedź, kochany, i niech Bóg ma cię w opiece, Ilza. Musimy wsiadać. Słyszy mnie pan?
W centrum opowiadanej historii znajdują się posiadane przez Ricka żelazne papiery, pozwalające spokojnie opuścić Maroko. Wszyscy gotowi są poświęcić się dla wszystkich. Laszlo deklaruje, że pozostanie w Kasablance, byle opuścić ją mogła jego żona. Ilza natomiast obiecuje, że powróci do porzuconego kochanka, jeśli ten pozwoli wyjechać Wiktorowi. Wreszcie sam Rick w ostatniej scenie filmu rezygnuje ze swojej nieszczęśliwej miłości dla szczęścia zakochanych w sobie małżonków.
Powinnaś być z Wiktorem. Jesteś częścią tego, co robi. Jeżeli teraz nie pojedziesz, będziesz tego żałować do końca życia. A co z nami? Zostaną nam wspomnienia z Paryża, które gdzieś się zagubiły, ale wczoraj chyba odnaleźliśmy je. Mówiłam, że cię już nigdy nie opuszczę. Nie opuścisz. Ja jednak mam coś do zrobienia, a ty nie możesz być tego częścią. Nie jestem zbyt szlachetny. Widzę jednak, jak mało znaczą nasze problemy w tym szalonym świecie. Kiedyś to zrozumiesz. Głowa do góry, mała.
Spowity aurą nieprawdopodobieństwa melodramat Akademia Filmowa nagrodziła aż 3 Oscarami. Za scenariusz, reżyserię oraz dla najlepszego filmu. No cóż, w 1944 roku na Bezrybiu rak okazał się rybą, a na prawdziwie poważne filmy o tematyce wojennej trzeba było jeszcze poczekać.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.